Dziś moimi Państwa gościniami są pani Sylwia Rogala-Marciniak, nauczycielka mindfulness i trenerka kompetencji społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pani Weronika Chmielewska, współzałożycielka i prezeska Fundacji EduMind, uważność w edukacji. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Drogie panie, to zacznijmy od podstaw i wyjaśnijmy, czym jest ten tajemniczy termin mindfulness, a po polsku powiedzielibyśmy uważność.
Ja najbardziej lubię to definiować poprzez definicję płynącą z doświadczenia uczestników. Zawsze, kiedy zaczynamy naukę mindfulness, mamy taki eksperyment, którego celem jest zakosztowanie uważności i na podstawie tego smaku zdefiniowanie, czym jest mindfulness. I taka jedna z najczęściej występujących definicji mówi o tym, że mindfulness jest po prostu zatrzymaniem, świadomym zatrzymaniem na chwili obecnej, z takim pełnym doświadczeniem tej chwili.
Pani Weroniko, czy mindfulness to termin już na tyle popularny, że możemy używać go potocznie i możemy wszyscy skorzystać z tego treningu?
Wydaje mi się, że obserwujemy coraz bardziej rosnącą popularność treningów uważności i po prostu tej ścieżki. I te słowa równocześnie funkcjonują w języku polskim, te mindfulness czy uważność, bo po prostu ten pęd i tempo po prostu życia, ilość bodźców powoduje, że coraz więcej osób szuka takiej pomocy. Stąd te ścieżki uważności czy mindfulness już obserwujemy w wielu dziedzinach.
A skąd potrzeba, żeby taki trening uważności zrobić i właściwie komu jest on w szczególności dedykowany? Pani Weroniko.
Myślę, że na trening uważności zapraszałabym wszystkie osoby do spróbowania, bo można słuchać i czytać, ale też jak pani Sylwia rozpoczęła, tutaj cały czas jest i będzie w całej tej ścieżce najistotniejsze doświadczenie po prostu osoby, która trochę zaczyna zmieniać tryby, w jakich funkcjonuje. My bardzo często jesteśmy w tym trybie automatycznym, takiego pilota, chcemy dużo zadań upchnąć w ciągu dnia, biegamy, jest bardzo duże to tempo życia i w momencie, kiedy właśnie, czy mamy wrażenie, że te tygodnie i miesiące uciekają jak szalone, że właściwie nie ma nas jakoś obecnych w naszym życiu. Czasem to są momenty, kiedy ciało mocno manifestuje jakieś choroby psychosomatyczne, czyli coś, czego nie rejestrujemy. No, to są wszystkie środowiska, które mogą być zagrożone tym przewlekłym stresem. Nam najbliższe to są środowiska rodziców i nauczycieli, ale tak naprawdę każdy, kto po prostu czuje, że ta ilość stresu, jego negatywne skutki jest jakaś przytłaczająca, zachęcam, żeby spróbował, że można inaczej. Mhm.
Pani Sylwia, a skąd w ogóle mindfulness wziął się w Polsce?
No, myślę, że korzenie sięgają roku 2008 albo może i nawet wcześniej. Ja jeszcze aż wtedy w samym mindfulness nie byłam, bo w moim życiu on się pojawił w 2013 roku, ale wiem, że jedną z inicjatorek mindfulness w Polsce była moja mentorka Małgosia Jakubczak, która po prostu jeżdżąc na medytacje też zagraniczne, do ośrodków zagranicznych, poznała osoby, które właśnie wdrażały mindfulness w Europie, w Niemczech i to ona zaprosiła mindfulness jakby do Polski za inicjatywą, ono się tutaj pojawiło. Ale myślę, że to jest jeden z kanałów, tak naprawdę myślę, że tych kanałów było dużo więcej, gdzie ono zaczęło powoli udreptywać sobie tą ścieżkę, płynąc po prostu z ośrodka, z centralnego, czyli poprzez książki, poprzez internet, poprzez literaturę. Przecież mamy teraz bardzo łatwy dostęp do źródeł w internecie, więc to nie jest problem, że jakieś hasło się pojawia, ono się bardzo szybko zaczyna propagować i rozwijać.
Mhm. Pani Weroniko, pani Sylwia zaczęła mówić o początkach uważności w Polsce. Jak to się stało, że uważność dotarła także do szkół? Pytam panią, ponieważ pani jest prezeską Fundacji EduMind, uważność w edukacji i po tę metodę, czyli po uważność sięga właśnie w szkole.
No, mogę powiedzieć tutaj kawałek takiej mojej osobistej historii, ponieważ mój syn jest w spektrum autyzmu i na tych wczesnych latach edukacyjnych dostrzegłam, jak bardzo trudno mu się funkcjonuje w szkole. I przeszłam oczywiście ten etap takiej wojującej mamy, znającej przepisy i po prostu walczącej trochę o prawa dziecka. Natomiast później to się zbiegło też z rozwojem mojej osobistej praktyki. Bardzo zobaczyłam, że po prostu prostu nauczyciele są bezradni, że tak naprawdę to jest bardzo trudno być z klasą, w klasie z dzieciakami, które mają specjalne potrzeby. I zaczęłam sprawdzać właśnie, czy treningi uważności, skoro mi jako rodzicowi tak bardzo pomogły, jakoś nie mogły być zaaplikowane w szkole. No i po prostu ze zdumieniem zobaczyłam, że w świecie są fundacje, organizacje, no, które już wtedy od wielu, wielu lat wprowadzały z sukcesem właśnie treningi uważności do szkół. Stąd powstało takie moje marzenie i zwróciłam się właśnie do koleżanek, które były nauczycielkami, żeby taką fundację w Polsce założyć i mówić wprost, że bardzo chcemy w tym pierwszym etapie zaopiekować się dorosłym nauczycielem, czyli że nie wprost takie zajęcie czy przedmiot uważność dla dzieci, tylko właśnie wesprzeć dorosłego.
Pani Sylwio?
Ja do tego dołożyłabym jeszcze jedną cegiełkę, ponieważ teraz też stały się popularne programy dla młodzieży i aktualnie sama ukończyłam takie kursy nauczycielskie, gdzie właśnie też od tej drugiej strony, czyli uczenia młodych ludzi, dostarczania im narzędzi zaczynają być możliwe. Więc ja myślę, że taki super system to gdybyśmy działali z dwóch stron, czyli z jednej strony budowanie świadomości nauczycieli, dostarczanie narzędzi nauczycielom i rodzicom, bo bez tego się nie obejdzie. Umówmy się, nawet jeżeli wymyślimy super metody i damy naprawdę wspaniałe narzędzia dzieciom czy szkołom, jeżeli rodzice nie będą tworzyli płaszczyzny, gdzie to będzie miało przestrzeń do implementacji, to się i tak nie uda. Ale istnieją też już szkolenia, właśnie treningi uważności przystosowane i przygotowane specjalnie dla młodzieży.
Czyli treningi uważności są zarówno dla dzieci, dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Ale jak one wyglądają w praktyce? Czy to, że jest różny odbiorca, świadczy też o różnej formie tych treningów? Pani Weroniko?
Tak, treningi i formuła tych szkoleń jest dostosowana do po prostu wieków uczestników, czyli tak naprawdę praktyki, które są dla dorosłych osób, są adaptowane w zależności od wieku. Wiadomo, że u tych młodszych dzieci, no to ten metapoziom, czy myślenie o tym, kto myśli, jest jeszcze niemożliwe, żeby w ten sposób rozwiązać, czyli po prostu są to praktyki związane z zabawami, chwilą zatrzymania i bardziej wokół tego jest tutaj konstruowana ta uważność. Nastolatkowie, czy młodzi dorośli, no już absolutnie mogą być wdrożeni po prostu w tą wiedzę neurobiologiczną o tym, jak działa mózg, co na nas działa, co robi koncentracja na oddechu i wtedy te programy są najczęściej też 8- czy 10-tygodniowe, dostosowane do wieku.
Pani Sylwio?
Tak, no ja bym dodała właśnie, że też narzędzia są różnorodne, tak? Czyli też miałam okazję współtworzyć taki program uważnej szkoły i tam bardziej narzędzia służyły temu, żeby nauczycielom dać możliwość do pracy z młodzieżą i radzić sobie z różnymi sytuacjami, chociażby wyciszaniem klasy. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą bezpośrednio, to dostarczamy już prostszych trochę narzędzi, czyli treningu mentalnego niż w przypadku dorosłych, ale jednak to już są techniki bardzo zbieżne i bardzo podobne do siebie, tylko nieco uproszczone w formule, tak żeby były zjadliwe dla młodego umysłu i też to, co tam dominuje w tym programie uczenia, to musi tam być ziarno zawsze kreatywności i ciekawości, żeby po prostu tych młodych ludzi zainteresować, że to jest coś fajnego i coś, co faktycznie może im się przydać.
Mówiła pani o sposobach na wyciszanie klasy, więc proszę podać przykład, jak wygląda taka lekcja z wykorzystaniem elementów mindfulness.
No przede wszystkim opiera się na tym, że nie należy klasy do tego przymuszać, czyli jeżeli dzieciaki w jakimkolwiek wieku czują, że mają przed sobą kolejną panią, która będzie im mówiła, jak mają coś robić, to absolutnie nie chcą się w to angażować, czyli czy to osoby z zewnątrz, czy nauczyciele są uczeni tego, że mogą z akceptacją podchodzić do zachowań uczestników programu, czyli w tym wypadku dzieciaków w klasie, ale jednocześnie pokazywać, budząc ciekawość poprzez różne firmy, na przykład są materiały edukacyjne bardzo fajne, ponieważ są ściągane z youtuberów z całego świata, dzieci youtuberów, którzy mówią o uważności, tłumaczone na język polski, więc to są rzeczy, które z tego co widzę bardzo zaciekawiają młodych odbiorców.
Pani Weroniko, a jak pomaga nauczycielom trening uważności? W jaki sposób? Czy jest on w stanie przeciwdziałać, choć w minimalnym stopniu, wypaleniu zawodowemu?
No, to bardzo ciekawe pytanie. Widzę treningi uważności jako część w ogóle profilaktyki w ramach po prostu dbania o zdrowie psychiczne. Jeżeli przyjmiemy, że u podłoża wypalenia zawodowego jest po prostu bardzo długi, przewlekły stres, no to w ten sposób oczywiście możemy dokładać tą cegiełkę, czyli ucząc nauczycieli innego ustawiania się do stresu, na który nie ma się wpływu, no to na pewno ich samopoczucie i ich dobrostan się poprawia. Natomiast no, w tej sytuacji teraz nie śmiałabym powiedzieć, że treningi uważności będą przeciwdziałały wypaleniu, bo no jakby zderzamy się z całym systemem też, który po prostu jest. Natomiast tak, oczywiście często się mówi o redukcji stresu, ale tak naprawdę jak się tutaj przyjrzymy tym mechanizmom głębiej, no to ten stres zewnętrzny bardzo często pozostaje czy dla rodzica, czy dla nauczyciela taki sam. Osoba po prostu uczy się przez te parę tygodni innego radzenia sobie z tym, więc tak i też takiej na prawdziwej regeneracji, więc jakby z tymi świeższymi zasobami może znowu z tym się spotykać.
Gdyby trzeba było, bo troszkę w wypowiedziach obu pań usłyszeliśmy już o korzyściach wypływających z treningów mindfulness, czy też z treningów uważności, ale gdyby trzeba było rzeczywiście podać po kolei te wszystkie zalety wypływające z uważności, to jak panie mogłyby tę listę przedstawić, pani Sylwio?
No chyba bym musiała to troszkę bardziej przemyśleć i przygotować, ale wydaje mi się tak zupełnie spontanicznie, jak mam na to pytanie odpowiedzieć, że pierwszą ważną rzeczą jest faktycznie ta umiejętność zatrzymywania się, bo od tej umiejętności będzie zależało, czy my możemy w jakiejkolwiek sprawie dokonać świadomego wyboru. Czy jesteśmy dzieckiem, czy młodym dorosłym, czy dorosłym, potrzebujemy tak naprawdę zrozumieć, na czym polega ta sytuacja, w której się znajdujemy.
Więc każda sytuacja?
No myślę, że tak. Czy to sytuacja emocjonalna, czy jakieś wyzwanie, czy chodzi w szkole o przygotowanie się chociażby do sprawdzianu, który właśnie ma nadejść, tak? To jeżeli jesteśmy w tym kołowrotku w głowie myśli i emocji, to ciężko zrobić potrzebny dystans do tego, żeby wyprowadzić się z tego stanu emocjonalnego. Więc mindfulness bez wątpienia pozwala i uczy tego zatrzymania, które tak naprawdę tworząc tą przestrzeń daje nam możliwość i wyboru, i chociażby skorzystania z oddechu, i regeneracji, i podjęcia innej, bardziej świadomej decyzji.
Pani Weroniko?
Ja bardzo lubię taki podział, który zresztą w ostatnio przetłumaczony przez wydawnictwo Co ja na to książce doktora Willarda Rosnę z uważnością, którą też polecam bardzo rodzicom i nauczycielom. Lubię ten jego podział, bo on tam tak naprawdę wskazuje na takie różne obszary, gdzie już wiemy z badań są bardzo pozytywne skutki uważności. No i to jest na przykład te korzyści neurobiologiczne, czyli my wiemy, że treningi i regularna praktyka zmniejszają aktywność ciała migdałowatego, czyli my się, że tak powiem kolokwialnie, jakby trudniej odpalamy. To nie jest ten moment taki, że coś nas denerwuje i reagujemy już właśnie z taką przesadną reaktywnością. Jest też cała grupa tych skutków psychologicznych. Wiemy, że treningi uważności poprzez takie poszerzanie perspektywy naprawdę potrafią poprawić nastrój i taką samoocenę nie w kwestii jakiegoś myślenia życiowego, życzeniowego, tylko takiego urealniania, ale też jest cała baza badań, jeżeli chodzi o skutki w obszarze fizycznym, gdzie właśnie to już trochę wspominałam, wszędzie tam, gdzie przewlekły stres jest podstawą chorób psychosomatycznych albo, nie wiem, zaburzeń hormonalnych, czy z ciśnieniem, czy chorób tarczycy i tak dalej. No, czasem też mówimy o tych skutkach takich intelektualnych, to na przykład szkoły też lubią, czy organizacje, że właśnie poprawia się koncentracja. To nie jest do końca tak, to znaczy my uczymy się rozpoznawać nasze rozproszenia, czyli przez to, że szybciej wiemy, że jesteśmy rozproszeni, możemy wrócić do naszego zadania. Jak wiemy, no to czy w szkole, czy w pracy, to jest bardzo podatna kompetencja. I ostatnią grupą, no to są ten obszar taki behawioralny, czyli nosimy większą świadomość do tego, co wybieramy na poziomie właśnie tych zachowań, czyli co leży u źródła tego, że kolejny raz włączam, nie wiem, Netflixa, albo otwieram sobie butelkę wina, albo że dlaczego ciągle, nie wiem, krzyczę na kogoś, na tego samego ucznia. Czyli robimy tutaj właśnie tą pauzę, o której też mówiła pani Sylwia, i mamy możliwość w tej mikroprzestrzeni sprawdzenia i świadomego wyboru tych zachowań.
Pewien profesor z Oxfordu, który przeprowadzał badania na dzieciach w wieku szkolnym, które to przeszły już trening uważności, wypisał również korzyści wypływające z tego treningu. Pozwolę sobie zacytować przykład. Mówi on tak: mindfulness ma pozytywny wpływ na stan zdrowia psychicznego oraz samopoczucie dzieci i młodzieży. Praktykowanie uważności ma pozytywny wpływ na procesy poznawcze, m.in. pamięć, myślenie, uczenie się, koncentrację. Ćwiczenie uważności pozytywnie wpływa na umiejętności społeczne, emocjonalne oraz zdrowie fizyczne i praktyka uważności wpływa na większy spokój w klasie i otwartość uczniów. No więc zastanawiam się, skoro tak dużo tych zalet, to dlaczego wciąż trening uważności jest jeszcze chyba nie do końca popularny w Polsce na tyle, żeby stał się jednym z elementów na przykład procesu edukacji, czy też fragmentem choćby lekcji wychowawczej. Pani Weroniko.
No, jeżeli mówimy o szkole, no to też nigdy te procesy nie dzieją się jakoś szybko. No, nie wiem, kilka lat to nie jest długo dla szkoły, jeżeli chodzi o taką po prostu zmianę. To po pierwsze. Po drugie, to jest też taka praca. Bardzo często nauczyciele, zanim przystąpią czy dołączą do kursu uważności, oczywiście przeprowadzamy konsultacje i rozmawiamy. I często my jesteśmy teraz przyzwyczajeni do takich szkoleń i metod, które mają jakoś zadziałać i manifestować się po prostu na zewnątrz, czyli jak zdyscyplinować klasę, jak po prostu poradzić sobie z trudnymi zachowaniami, jak poprawić efektywność. A tutaj mówimy o takim szczególnym rodzaju treningu, gdzie kierujemy to światło uwagi na dorosłego, czy potem na dziecko. I ja mam takie przemyślenie, że to jest po prostu jeden z trudniejszych obszarów. Nam jako ludziom jest po prostu łatwiej zajmować się wszystkimi dookoła i naprawiać całe otoczenie, niż jakby sprawdzić, co to we mnie się dzieje, kiedy co uruchamia we mnie ten uczeń. Dlaczego to jest tak, że kilkanaście osób ja mogę spokojnie, a jest jedna osoba, która jakieś te guziki naciska. Co tam mi w duszy gra, więc wydaje mi się, że to jest po prostu połączone. No a też to, co nauczyciele nam mówią, po prostu są tak przeciążeni ilością zadań, że zdeklarowanie się na ten trening 8- czy 10-tygodniowy, to stawianie się na żywo, no bo tutaj ważne jest to osobiste doświadczenie i ta praktyka, tutaj to nie jest forma webinarowa, a oprócz tego ćwiczenie tego mięśnia uwagi jeszcze pomiędzy sesjami, no po prostu bywa dużym wyzwaniem.
Wspomniała Pani o 8-10 tygodniach. Czy to oznacza, że tyle trwa trening uważności?
Treningi mogą być układane w różnych strukturach, są różne programy, mogą być weekendowe, ale generalnie no ja widzę trening uważności jako tak naprawdę trening samopoznania, sprawdzenia, odkrycia bardzo często po raz pierwszy, jakie mam nawyki, które mnie wspierają, które mnie nie wspierają i takiego świadomego wyboru, że trenuję inny nawyk. A to też wiemy z badań, nawyku nie zmienimy w ciągu tygodnia czy po przeczytaniu książki. To jest po prostu codzienna praca, dlatego tutaj mówi się właśnie o tym okresie od 8 do 10 tygodni, żeby no po prostu wypracować nowy nawyk, który potem będzie nas wspierał.
Kto taki trening może przeprowadzić? Czy potrzeba jakichś konkretnych kwalifikacji? Pani Sylwia.
Mam nadzieję, że prowadzą takie treningi tylko kwalifikowani nauczyciele, szczerze powiedziawszy. I oczywiście są różne organizacje, które przygotowują nauczycieli do różnych treningów, ale z tego, co mi wiadomo, w większości przypadków jest to tak, że nauczyciel musi być osobą, która jednocześnie ma za sobą własną, osobistą praktykę medytacji rzędu paru lat, żeby w ogóle przystąpić do studium nauczycielskiego, a następnie odbyć roczne lub dwuletnie studium, które przygotowuje ją do tego, aby faktycznie mogła prowadzić inne osoby w tych metodach. I dzięki temu mamy pewność, że te treningi nie są prowadzone spontanicznie, tylko faktycznie ta metodologia jest tam zastosowana.
Pani Weroniko, reasumując już właściwie naszą rozmowę, zapytam Panią na koniec, co łączy edukację, uważność i kulturę?
No tak, myślę, że po pierwsze na razie bym się zatrzymała między edukacją a uważnością. Tutaj widzę bardzo takie fajne połączenie po prostu relacji, bo edukacja to relacja, a w uważności zaczynamy od tej relacji sami z sobą. Więc jeżeli dokładamy do tego ten komponent kultury, no to wydaje mi się, że to jest piękne przygotowanie takiej świadomości osoby, która no może po prostu chłonąć i czerpać, właśnie umiejąc odłożyć jakieś rozproszenia, czy jakiś natłok myśli, czy nawet jakieś historie, które się pojawiają, no tylko właśnie tak się po prostu umieją zatrzymać i zatapiać w tym doświadczeniu, a wydaje mi się, że wtedy następuje ta niesamowita wymiana, jeżeli chodzi o nadawcę, odbiorcę i to po prostu w tym obszarze kultury, no też może to nam dzisiaj bardzo umykać. To tak mi przyszło na gorąco.
Pani Sylwia?
Ja chyba tutaj dokładnie nie mam sprecyzowanej odpowiedzi, ale na pewno to, co mogę powiedzieć, to, że dla mnie mindfulness jest sztuką, czyli kultura wymaga zatrzymania się. Tak? Każde dzieło kultury to jest dzieło, które wymaga, czy jest godne podziwiania i uważności. I mindfulness tutaj jest jakby w pełni odzwierciedleniem tego, ponieważ dzięki niemu właśnie możemy mieć tą okazję, aby doświadczyć w pełni tego, co nam oferuje kultura.
Pani Sylwia Rogala-Marciniak, nauczycielka mindfulness i trenerka kompetencji społecznych oraz pani Weronika Chmielewska, współzałożycielka i prezeska Fundacji EduMind Uważność w Edukacji, były dziś moimi i państwa gościniami. Drogie panie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo, dziękuję.